Wprawdzie mieliśmy zamiar mówić homilię w katedrze, ale trochę przechodzi deszcz, a ludzie się nie zmieszczą i widzę, że to świadectwo wiary naszych przemyślań jest takie, że wytrwaliśmy pod tymi parasolami. To jednak na tym placu, gdzie się ledwie prawie mieścimy, chciałbym tych kilka refleksji z myślą i w obecności Pana Jezusa przytoczyć, zachęcić do tych refleksji. Słyszeliśmy przed chwilą zatroskanie Pana Jezusa o tych, którzy za Nim idą i są głodni. Bóg nieustannie jest naszym Ojcem. Nieustannie troszczy się o człowieka. Tamci słuchacze może sobie nawet nie zdawali sprawy, że Jezus o nich pamięta, myśli, jak i my niejednokrotnie w naszym życiu posądzamy czy oskarżamy Pana Boga, że się wycofał z życia. Nie. Także wtedy, kiedy człowiek zbuntował się i obraził Boga i początkowo wyglądało, że wypędzeni z raju rodzice i ich potomstwo będzie skazane na odwieczne, na wiekuiste odrzucenie, przychodzi Zbawiciel, bo Bóg, wymierzając sprawiedliwość, wymierza sprawiedliwość miłości, czeka na człowieka, jest zainteresowany. Nasze dzisiejsze święto to wyniesienie Jezusa na ulice i place naszych miast jest też wyrazem tego naszego przekonania, wiary, że Bóg ma prawo do obecności w świecie, że Bóg ma prawo do człowieka i że my jako ludzie wyznający, otaczający Jezusa, mamy prawo do tego, żebyśmy byli obecni razem z Nim na ulicach naszych miast i wiosek, w naszym parlamencie, przy uchwalaniu ustaw, przy różnych sytuacjach, które niejednokrotnie powodują znaki zapytania albo próbują być przemyceniem własnych interesów. Etyka, moralność, Boże prawo nie może być odłączone od żadnej sytuacji życiowej. Myślę, że zanim zaistniał ten fakt procesji, przygotowaliśmy się modlitwą, medytacją, przyjęciem Chrystusa do serca. Zanim Jezus ustanowił Eucharystię, przygotowywał uczniów do tego nadzwyczajnego wydarzenia, jakim jest Jego wola zbawcza, pragnąca realizować zbawienie na sposób ludzki przez obecność sakramentalną między nami, przez obecność w Kościele. I dlatego nikt z nas nie jest pozbawiony ludzkiego głosu, głosu Kościoła, który na sposób ludzki mówi o grzechu, o prawdzie, o sprawiedliwości, ale woła i przekonuje o miłosierdziu Bożym. Myślę, że ta zachęta Jezusa do odszukiwania Jego chleba, Jego ciała, które jest pożywieniem, jak chleb jest chlebem życia, jest tą obietnicą i pragnieniem przekazania życia, nowego spojrzenia na życie, ale i nowego życia. Inaczej żyje człowiek, który ma utkwioną myśl, serce, oczy w nadprzyrodzoność, w transcendencję, w nieosiągalność nieskończoności, która jest naszym przeznaczeniem. A inaczej żyje człowiek wpatrzony tylko w koniec butów, czy w torebkę, w której są pieniądze, albo w konto, które mu rośnie albo rozpływa się. Wtedy, jeśli się odsunie Pana Boga, jeśli się odsunie etykę, moralność, co pozostaje? Pozostaje tylko rachunek własny. Pozostaje egoizm, który dusi człowieka. Jesteśmy świadkami niejednokrotnie utraconego sensu życia. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby człowiek w każdej sytuacji życiowej miał sens, widział sens swego życia. Jaki jest sens życia chrześcijanina? Padnie tu bardzo wymagające słowo. Mamy stawać się tak jak On, który nas do końca umiłował. Pozostał z nami aż do końca świata. Karmi nas, zaufał człowiekowi, niezależnie od naszej kondycji, czy będziemy dobrzy, święci, czy będziemy grzeszni. On chce z nami pozostać, pozostaje. Jest wierny człowiekowi. Chce, żebyśmy umierali sobie, tak jak On żył dla nas. Chrześcijanin ma się powoli stawać Chrystusem. Ma przejmować Jego sposób myślenia, ma przejmować Jego sposób postępowania. Właściwie można by powiedzieć, że jesteśmy powołani do tego przez wiarę, żebyśmy na nowo naszym życiem napisali Ewangelię. Żeby każdy z nas na nowo napisał życiem swoim, słowem, w rodzinie naszej, w otoczeniu Ewangelię. Ewangelię, która każe zachować 10 przykazań, każe kochać drugiego człowieka, każe kochać Boga i drugiego człowieka w Bogu. Każe kochać nieprzyjaciół, nie tylko do przebaczenia, ale aż do dania win, aż do dania serca, aż do dania życia, nawet mimo win tego naszego nieprzyjaciela, czy tego, kto nas skrzywdził. Myślę, że dzisiaj bardzo trzeba głośno wołać, mówić o to, żebyśmy się poczuli, że Chrystus to jest mój Bóg, który za mnie umarł, dla mnie pozostał w kościele, na ołtarzu, za mnie się oddaje. To jest mój Zbawiciel. Chrystus żyje w kościele, a więc trzeba, żebyśmy rozumieli, że Kościół to jest mój Kościół. To nie jest coś dodanego, to nie jest coś narzuconego, coś, co może być mi obojętne. Nie, to jest mój Kościół. My wszyscy, jak tu jesteśmy, jesteśmy tym jednym, to jedno z Chrystusem. Jesteśmy tym żywym organizmem. To jest ten żywy Kościół. Mamy się troszczyć o siebie wzajemnie. Mamy troszczyć się o nasze kościoły jako miejsce modlitwy. Nowy plac pod kościół czy pod cmentarz to nie jest sprawa tego czy owego człowieka. To jest sprawa nasza. To jest sprawa moja, każdego człowieka. Dzisiaj w tym zagonieniu finansowym nie można tego rozliczać tak czy inaczej. To jest obowiązek nie tylko biskupa i proboszcza. To jest obowiązek rady miejskiej, gminnej. To jest obowiązek państwa, które powinno uszanować prawa obywateli wierzących do obecności na tej ziemi. Inaczej będziemy budować państwo przemocy, państwo ideologii narzuconej. A doświadczenie historyczne mówi, że to nie jest na rzecz człowieka, to jest budowanie nieszczęścia dla człowieka. Trzeba się liczyć nie tylko z drugim człowiekiem, nie tylko liczyć się z interesami grupy czy partii, ale trzeba się liczyć z Bogiem. Papież Benedykt XVI często mówi, wraca do takiego wyrażenia, mówi o zmęczonym chrześcijaństwie dzisiaj. Mówi, że dzisiaj na Zachodzie w wielu krajach, a i może do nas dochodzi to zmęczone chrześcijaństwo, że nam się nie bardzo chce być dynamicznymi, żywymi chrześcijanami. I trzeba ożywiać ten nasz szary pragmatyzm duszpasterstwa codziennego. Trzeba ożywiać pragnieniem czegoś większego. Kościołowi i Polsce i rodzinom naszym potrzeba wielkiej idei, potrzeba wielkiej motywacji, potrzeba większej motywacji, głębszej, która uczyni wiarę głębszą i żywszą, która powie, że warto wierzyć, że wierzący człowiek nigdy nie jest sam. Ma jedną niepodważalną, wielką szansę więcej, żeby zwyciężać trudności. I nie trzeba się tych trudności bać. One, jeśli będą dobrze w jedności z Chrystusem przeżyte, pozwolą nam rozwinąć nasze człowieczeństwo. Polsce, Kościołowi w Polsce, ale i w świecie, i narodowi naszemu, i Europie potrzeba dzisiaj bardzo pilnie wielkiej idei. Potrzeba mocnej, głębokiej wiary. Kto ją zaniesie? Przyjdzie ktoś? Przyjdzie nowy prorok? Przyjdzie nowy Jan Paweł II? Był. Przyjdzie Benedykt XVI do każdego domu? Nie da rady. Każdy z nas musi się poczuć, że jest czas nowego siania i żniwobrania, że za Ewangelię, za Chrystusa, za Jego mękę ja jestem też odpowiedzialny. Świat idzie swoimi drogami. Niedawno, parę dni temu gazety podały, nawet te nieżyczliwe Kościołowi, te liberalne, że w Unii Europejskiej co 27 sekund w krajach Unii Europejskiej wszystkich razem, to czyli i my jesteśmy w tym razem z tymi krajami, co 27 sekund następuje aborcja, zabicie niewinnego człowieka. To 3200 aborcji dziennie. Że rodziny coraz częściej się rozpadają, że rozpada się już 1/3 średnio w Europie, czyli co trzecie małżeństwo. Że jest więcej emerytów niż urodzonych dzieci. Że w świecie małe kraje są marginalizowane, ba, uciskane. Przecież pamiętamy niedawno, jak na oczach świata i milczy się, praca milczy. Pomija się ten element. Jak małe kraje krzywdzone, czy to na Dalekim Wschodzie, czy na Bliskim Wschodzie, czy w Europie, weźmy Serbię. Przecież na oczach świata została zbombardowana, zlikwidowana. Wielkie mocarstwa mają wielkie potencjały prasy, telewizji, środków przekazu. Ale człowiek, bracie i siostro, ty masz wolną wolę, rozum. Musisz być krytyczny. Musisz słuchać swoim uchem i patrzeć twoim chrześcijańskim wzrokiem i trzeba reagować. Trzeba tam, gdzie można mówić, demaskować kłamstwo, żeby nie zrobiło krzywdy tobie, twoim dzieciom, całemu naszemu narodowi. To nie ropa finansowa, nie ropa naftowa, nie finansowe rozliczenia mają budować przyszłość świata. To sumienie człowieka ją zbuduje albo nie. Popatrzmy na nasze życie, na nasze konkretne, jakie z nami. Też gazety podały niedawno taką statystykę, że Polacy masowo donoszą na siebie. Wynik z danych policji, ZUS-u, urzędów skarbowych jest taki, że 90% donosów to anonimy i to niezgodne z prawdą. Gdzie jest ta odwaga chrześcijańska? Gdzie jest ta uczciwość i życie w prawdzie, żeby nie mówić kłamstwa? Jeśli się coś dzieje złego, trzeba powiedzieć. Trzeba wziąć odpowiedzialność za to. Najpierw temu, kto grzeszy, potem może z kimś mu zwrócić uwagę, a potem powiedzieć i podpisać. Anonim się rzuca do kosza. Trzeba dzisiaj na to zwracać uwagę, że potrzebna jest ta odwaga wobec krzywdzących ludzi. Dostałem wezwanie do sądu, ponieważ pewien ksiądz został oskarżony o jakieś przestępstwa, więc zaraz Rada Adwokacka Międzynarodowego Prawa występuje, że kuria ma odpowiadać za tego księdza. Oczywiście splot międzynarodowej przemocy przychodzi także do Polski. Widzieliśmy, co w Ameryce było, Na szczęście w Polsce jest inne prawo, ale zobaczcie, nikt przedtem ust nie otworzył. 2 tygodnie przedtem byłem w tej wizytacji, w parafii na wizytacji. Słowa nie było zastrzeżeń wobec księdza. Potem stawiają go pod sąd. Czy winny, trzeba mu udowodnić. Jeśli winny, musi za to odpowiedzieć, ale to on ma odpowiedzieć. Każdy człowiek jest grzeszny. I ksiądz, i biskup, i prezydent, i każdy człowiek ma się z czego spowiadać, ale musi być to zgodne z prawdą. Natomiast dali się wplątać, bo pieniądze, jeśli w ciągu 2 tygodni nie zapłaci kuria za tego księdza, to 60 tysięcy złotych, to będzie proces. Oczywiście, że nie zapłaci, ale to jest właśnie ten splot międzynarodówki, wrogiej Kościołowi. Bo który zakład płaci za swego pracownika? Każdy odpowiada sam za wypadek, który spowoduje ten czy ów przy pracy, czy w jakiejś na ulicy, nie odpowiada kto inny, tylko ten, który go dokonał. Natomiast też proszę zobaczyć, lustracja obowiązywała i ciągle się wyciąga, lustracja księży, biskupów. Dobrze by było, żeby jeszcze jakiegoś kardynała. Na szczęście nie można znaleźć. Ale trzeba poszukać, może się znajdzie, oskarżać. Jak się zaczęło mówić o lustracji dla wszystkich, że biskupi nie boją się lustracji, że są za tym, żeby zajrzeć do akt, zobaczyć, kto jakim był, gdzie miał moment słabości, ale sięgnąć po tych, którzy ich zmuszali, ich nachodzili, którzy ich sumienie gwałcili, którzy manipulowali, wtedy się zamyka sprawa. Jeśli chodzi o dziennikarzy, nie wolno ich lustrować. Profesorów, rektorów uczelni nie wolno. Polityków także nie wolno. Więc gdzie to jest spojrzenie porządkujące według etyki i moralności ten świat? Myślę, że musimy mieć oczy otwarte, że to nie jest przypadek, to nie jest tylko chęć jednego tego człowieka, który chce dochodzić swojej sprawiedliwości, do czego ma prawo, ale to jest zorganizowany wysiłek, żeby wprowadzić nieporządek w świecie, żeby stróżów moralności, a pierwszym stróżem moralności jest Chrystus i dlatego go chcą wyeliminować. Jest Kościół i dlatego jest niewygodny, żeby to usunąć. Myślę, że można by snuć te refleksje, ale zostawmy te negatywy. Trzeba, żebyśmy mieli otwarte oczy i mieli odwagę do zwyciężania trudności. Tak jak dał nam przykład tego nasz Zbawiciel, że trzeba zachować wierność prawdzie, bo On jest prawdą. I krzyż, czyli niekiedy odrzucenie, nawet śmierć, prowadzi do zwycięstwa. Chrześcijanin uczy się zwyciężać dalekosiężnie, dalekowzrocznie. Nie wszystko jest złe. Są pozytywne sprawy w naszym narodzie. Wprawdzie ateizm, sekularyzm, to usuwanie znaków religijnych, tradycji, patriotyzmu trwa w Polsce. Chociażby ostatni pomysł, jak czytam w gazetach, że należy usunąć ze szkół średnich książki o patriotyzmie. Bo Sienkiewicz i zachęcanie do pracy, do wysiłku, bo chwała chrześcijan pokazana w Quo Vadis nagrodzonej książce Nagrodem Nobla, to dzisiaj nie pasuje do tego nowoczesnego rzekomo świata. Bo Ogniem i Mieczem czy inne książki Sienkiewicza czy Słowackiego poezję nie pasują, bo to jest patriotyzm. To jest miłość ojczyzny, to jest zachęta do poświęcenia się dla dobra wspólnego. Trzeba usunąć ze szkoły, z lektur. Oto trzeba mieć oczy otwarte i też powiedzieć, zabierać głos, że my jednak nie chcemy takiego odartego z wartości duchowych świata. Nie chcemy takiej szkoły. Widzimy dzisiaj te pokusy obsadzania biskupów. Przecież to jest naprawdę skandal. Tu nawet w innych krajach nigdzie tego nie ma. Żeby wtrącano się w to, kto ma być biskupem w Warszawie czy w Gdańsku. Do czegośmy doszli. To znaczy w katolickim narodzie będzie niewierzący dziennikarz, któremu dyktuje ktoś z Paryża albo z Londynu albo z Nowego Jorku, będzie sugerował, kto ma być pasterzem owiec. Kościół ma swoje metody. Zanim się jednego biskupa mianuje, nuncjatura sprawdza kilkadziesiąt osób. Ale to nie wystarczy. Trzeba iść za tym. Co powiedzą ci właśnie ludzie, którzy dzisiaj wiedzą lepiej? Bo są znakiem tego nowoczesnego sekularyzmu w świecie, liberalizmu. Myślę, że warto popatrzeć też na pozytywy i trzeba powiedzieć, że nie wszystko jest stracone. Przeciwnie, właśnie widzimy na naszych oczach budzący się dynamizm życia. Proszę zobaczyć, są tygodniki katolickie. Warto i trzeba czytać niedzielę, miłujcie się, gościa niedzielnego, nasz dziennik, jest telewizja Trwam, na szczęście jest Radio Maryja. Widzimy w tej sytuacji, w tych wszystkich różnych zmaganiach jest i dla nich miejsce i trzeba, żeby było dla nich miejsce. Jest młodzież, świadectwo młodzieży w Krośnie na Dniu Młodych albo świadectwo nasze dzisiejsze w ten ulewny deszcz, że jesteśmy tu przy Chrystusie, z Chrystusem w Kościele i że wytrwamy z Nim aż do końca, do śmierci, jest jakimś fundamentem. Chrystusa i nas zjednoczonych z Chrystusem nikt nie przemoże. Dlatego bracia i siostry, nie bójmy się. Nie bójmy się trudności, nie bójmy się czasów nowych. Te nowe czasy trzeba tworzyć z odwagą, trzeba współtworzyć. W tych nowych czasach trzeba sobie więcej pomagać. Trzeba w drugim człowieku widzieć życzliwego przyjaciela, sojusznika dobrej sprawy i wprowadzać go w to. Są dziesiątki możliwości nowych ruchów, stowarzyszeń, Akcja Katolicka, KSM, charyzmatycy, neokatechumeni, masę innych stowarzyszeń, żeby ludzie świeccy sami pogłębiali wiarę, sami się gromadzili razem z ich kapłanem, ale sami brali odpowiedzialność za wiarę. To jest ta wielka perspektywa. Zobaczysz, bracie i siostro, jaka to wielka sprawa czuć bliskość Chrystusa obok siebie. Nawet w słabości. Masz nowe motywy, nowe siły do zwycięstwa nad sobą, nad światem i nad szatanem. Amen.